сердце, як хомок.
Thank you. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w niedzielny wieczór. Audycja Serce jako Błok, Tomek Kanecki program realizuje.
A w studiu Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska. Nie wiem jak Państwo, ale my już jesień w kościach trochę czujemy.
Chociaż to nie jest jeszcze ten etap, kiedy gramy piosenkę, która zawsze jesień w audycji Serce jako Obłok otwiera, ale rzeczywiście snuje się gdzieś wokół nas.
No ciekawe, czy Państwo pamiętają, jaka to piosenka. W zeszłym roku robiłyśmy konkurs.
Nie mówię.
No dobrze, to nie będziemy na razie przypominać, jaka to piosenka. Państwo niech sobie może przypomną. A my oczywiście tą piosenkę zagramy, kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora. Nie możemy tego zrobić chociażby z tego powodu, że trwamy cały czas w atmosferze konkursu wakacyjnego i naszego wakacyjnego cyklu Kultura. Bardzo mi przyjemnie, do którego oczywiście także dziś w audycji Serce jako Obłok powrócimy, a za tydzień będziemy miały dla Państwa niespodziankę, nieco dłuższe spotkanie z kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Dorotą Pikulą, która tym razem opowie o swojej podróży wakacyjnej.
Także bardzo ciepłej, toskańskiej podróży, tak, także już dziś zapraszamy.
To za tydzień. Dzisiaj jeszcze trochę inny temat, ale to proszę nas uważnie słuchać do samej godziny 20:03.
Maybe I'm crazy, I can hear you, but you seem so far away. Maybe I'm lazy, or maybe we got lost somewhere in between the moments, can't remember. The changes came and made this thing so sad. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. Now if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had, before it gets too late. Don't let it get too late. Time is illusion, and yesterday can be so far away. Here's to confusion, or maybe we will find somewhere out beyond the stars, or in our hearts there is a method to this madness that pertains. So if you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, that's okay. But if you're gonna stay, then let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. It's getting to the point that I wanna do it right this time. I wanna hold you in my arms. I never wanna say goodbye again. Stay, let me say, I wanna get it back, the love we had before it gets too late. If you're gonna leave, if you're gonna stay, get it back before it gets too late. If you're gonna leave, baby, won't you stay? I wanna get it back, the love we had before it gets too late. don't let it get too late.
Zanim powrócimy do naszego cyklu Kultura bardzo mi przyjemnie, o teatrze chcemy trochę powiedzieć i o warsztatach teatralnych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży już po raz kolejny w Sokołowie Podlaskim. Bardzo to ciekawe warsztaty, dlatego że przyjeżdżają do Sokołowa młodzi ludzie z różnych stron Polski, a nawet jak się okazuje spoza granic Polski, po to by wspólnie się bawić albo bardzo poważnie myśleć o swojej przyszłości, bo to różne są też motywacje udziału w tych warsztatach. Pan Rafał Siwek, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej oraz jego żona Anna zapraszają do prowadzenia tych warsztatów Lidię Sadową, aktorkę, która urodziła się w Sokołowie Podlaskim, z Sokołowa pochodzi, a szerszej publiczności m.in. znana jest z serialu Barwy Szczęścia. Lidia Sadowa prowadzi zajęcia dla młodzieży. W tym roku jest to 20-osobowa grupa. Karolina Skibniewska postanowiła spotkać się z Lidią Sadową i porozmawiać o takiej formule właśnie prowadzenia zajęć dla młodzieży.
Ponownie zawitałam do Sokołowa, staje się to już chyba taką tradycją, bo jestem tu trzeci raz i w tym samym celu za każdym razem. Prowadzę warsztaty teatralne, które trwają zwykle około tygodnia, troszkę ponad, teraz jest to chyba 10 dni. I trochę zmieniam formułę w zależności od tego, jaką grupę w danym momencie mam. Tegoroczna grupa jest taka bardziej zdeterminowana, mam wrażenie. Oczywiście jest część osób, która przyjeżdża, bo akurat miała taki pomysł na wakacje i raczej nie wiąże swojej przyszłości itd., itd., a część osób rzeczywiście myśli o tym, żeby zdawać chociażby do szkoły i w ogóle interesuje się teatrem, więc traktuję to poważnie, można by tak rzecz ująć.
Czy to jest młodzież z Sokołowa?
Nie, znaczy nie tylko. Są ludzie z okolic Sokołowa, Drohiczyna, w ogóle z naszego takiego województwa, ale są też na przykład osoby z Kazimierza Dolnego, spod Warszawy, z Lublina. W tamtym roku miałam nawet dwie osoby z Berlina, co było dość zaskakujące i zarazem jest to fantastyczne, że akurat państwu Siwko mi w ogóle całej grupie KSM udało się zorganizować coś takiego na taką skalę, że ludzie spoza granic też o tym słyszą i chcą przyjechać akurat tutaj i czegoś tam się uczyć, czy przynajmniej pobawić. Dużo w tym roku opieramy się na improwizacjach, robią sporo etiud, mają o wiele więcej pracy chyba niż w pozostałych latach i opieramy się też na ćwiczeniach, które są opisane bardzo szczegółowo w książce Michaiła Czechowa o technice aktorskiej. I stamtąd czerpię wiele pomysłów, dlatego że są to takie ćwiczenia, które angażują zarówno te osoby, dla których teatr nie jest sensem życia, i te osoby, które chciałyby z tym coś robić dalej. Jedne się uczą, drugie się bawią i chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo wiadomo, że 3/4 z tych osób w ogóle nie zamierza być aktorem w przyszłości.
A jak myślisz, nadają się? Czy to od razu widać, czy ktoś się nadaje na aktora, czy nie?
Czasami to nie od razu widać z tego względu, że nawet u nas w Akademii Teatralnej to, że ktoś jest genialny, wychodzi, dajmy na to, po 3 latach, albo po 4 nawet, że nagle coś takiego się w nim otwiera, że patrzymy na niego na scenie i ktoś po prostu świeci. Jest to też przede wszystkim praca, co brzmi dość banalnie, ale coś w tym jest, że jeżeli się nad tym pracuje, rzetelnie do tego się podchodzi, powtarza, chce się czerpać z tego, co się ma dookoła i z ludzi, z którymi się spotyka, to wtedy sami jakoś, mam wrażenie, bardziej się rozwijamy, ten talent ma okazję się uzewnętrznić, a nie jest od oceniania tutaj na pewno, czy ktoś się nadaje, czy nie. No na pewno nie wszyscy zostaną, ale myślę, że jak ktoś będzie konsekwentnie dążył do celu, to oczywiście, że ma szansę.
Co będzie finałem warsztatów? Czy będzie jakieś wystąpienie dla szerszej publiki?
Nie, dlatego że dążenie jakby do zrealizowania przedstawienia na samym końcu zamyka często tych ludzi. Powoduje, że zaczynają się krępować, bardzo się spinają na to, żeby było pięknie na końcu i tak dalej. Nie ma to większego sensu. W związku z tym robimy sobie takie mini przedstawienia co na przykład 2 dni dla siebie. Dzisiaj mamy wieczór indyjski i filmy Bollywood. W związku z tym mają odpowiednie zadania, z których powstanie spektakl wieczorem. Przychodzimy o godzinie 19:30, przebieramy się, wspólnie podziwiamy efekt naszej pracy. Także nie ma jednego wielkiego przedstawienia, są raczej takie mniejsze etapy, które kończą na przykład 2 dni pracy na dany temat.
Może powiesz słuchaczom radia coś o sobie, co robisz na co dzień, nad jaką rolą pracujesz obecnie?
Pracuję na co dzień w teatrach Narodowy, Och i Polonia. To są takie 3 miejsca, w których mam przyjemność przebywać i pracować. Nadal gram w serialu Barwy szczęścia. Teraz brałam udział też w Szpilkach na Giewoncie, których premiera będzie jesienią. Jesienią, mam nadzieję, też dojdzie do premiery filmu 3 minuty w reżyserii Macieja Ślesickiego. W Gdyni już się odbyła. Czekamy teraz na premierę kinową ogólnopolską. Zaczynam pomału też pracować w dubbingu, co mnie szczególnie cieszy. Na przykład miałam okazję pracować przy Szreku ostatnim, Szrek 4, z czego bardzo się cieszyłam, bo to też jest niesamowite doświadczenie. I tak to chyba tyle na ten temat, bo nie ma co za bardzo o sobie gadać. Państwo się zanudzicie.
Z aktorką Lidią Sadową rozmawiała Karolina Skibniewska. Zdjęcia z jednego z przedstawień grupy teatralnej można obejrzeć w portalu podlasie24.pl.
Wyjdziemy rano na ulicę, zabawimy się w teatr. Zagramy na pół rozumu i na ćwiercie go. Zagramy mały spektakl na cztery ręce i pół rozumu. I zaczniesz patrzeć na mnie jak na czubki własnych butów. Ja będę udawała, że cię wcale nie znam, że cię wcale nie znam. A ty, rozbawiony do łez, będziesz bawił się w teatr. Tu wszystko jest grą, na scenie ty i ja. Statyści, barne mrówki, to życie to show. Nasz kostiumy potargane, od makijażu puchnie twarz. Reflektor się spalił, lecz show musi trwać. Ja będę udawała, że cię wcale nie znam, że cię wcale nie znam. A ty, rozbawiony do łez, będziesz bawił się w teatr. I jazz, zachłyśniesz się sceną potokiem wielkich praw, oklaskami, choć fałszywe, kobietami, choć nie ja, scenariuszem, choć go nie ma, reżyserką fan fatal. Będziesz błąkał się po scenie i zostaniesz sam. Może wreszcie zobaczysz, że mnie już wcale nie ma, mnie w ogóle nie ma. Może wreszcie pojmiesz, że to tylko teatr, a tylko teatr. Ja będę udawała, że cię wcale nie znam, że cię wcale nie znam. A ty, rozbawiony do łez, będziesz bawił się w teatr. Bawił w teatr, bawił w teatr, bawił!
Kultura?
Bardzo mi przyjemnie.
Z nami w studiu Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historyk sztuki.
Witam, szczęść Boże.
Powolutku nasz cykl zbliża się do końca. Wszystkiego nie da się powiedzieć, sporo już udało się jednak powiedzieć o kulturze, o sztuce. Dzisiaj taka ciekawostka też trochę z pogranicza, no nie wiem, nawet kryminalistyki. Bo będziemy mówić o dziełach sztuki, których nie ma, które zostały ukradzione. Co zrobić, żeby je odzyskać? Czy udaje się je odzyskać? Jak wielka jest to strata dla społeczeństwa?
Ja myślę, że w czasie tego cyklu, który prowadzimy, warto by było właśnie odnieść się nie tylko do dzieł sztuki, które możemy teraz podziwiać, jeżdżąc do muzeów, oglądając doskonałą rzeźbę czy malarstwo, czy podziwiając architekturę, ale właśnie można by też odnieść się do rzeczy, które tworzą kulturę, ale ich nie ma. Wiemy, że były, ale ich nie ma. Jeśli mówimy o kulturze, to na pewno jest to to, co nas kształtuje, to, co czyni z nas grupę ludzi o podobnych odczuciach, o podobnej wrażliwości. I to stąd nasze propozycje, by jeździć i zwiedzać, oglądać, patrzeć na malarstwo, na rzeźby, na architekturę. A tymczasem warto też pomyśleć i powiedzieć o tym, jak to jest, kiedy dobra kultury przepadają, kiedy wiemy tylko o tym z książek, kiedy szukając w albumach, dowiadujemy się, że nie zobaczymy tego w żadnej galerii, że nie zobaczymy tego w żadnym muzeum. Jest to zjawisko smutne i bolesne, bowiem myślę, że przypadek dóbr kultury mocno nadwyręża ciągłość historyczną i burzy wspólnotę. A zatem czyni się tak, by o tych utraconych rzeczach dużo mówić. I dzisiejsze środki przekazu ułatwiają nam to. Myślę o internecie, o tej formie, kiedy można poprzez taką wirtualną formę opowiedzieć o tym, co przepadło, by rozpowszechnianie wizerunku tych straconych obiektów było pierwszym krokiem do ich odzyskania. By potem, mając świadomość podczas podróży, podczas wakacji, obcowania z kulturą, mieć większą świadomość tego, że to tak naprawdę jest bardzo cenne, że może my nie doceniamy, a warto by było mieć to poczucie, że dobra kultury nas kształtują i że kultura jest nam bardzo potrzebna. W maju tego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z innymi instytucjami wystosowało taką propozycję, czy też taką formę przywracania pamięci obiektów zaginionych, tworząc wirtualne Muzeum Strat Wojennych. To po to, by przypomnieć, że w Polsce w wyniku II wojny światowej przepadło 70% materialnego dziedzictwa kultury. To ogromna ilość.
Nie zdajemy sobie z tego sprawy
i wydaje nam się to już może nawet tak oczywiste, że pewnych rzeczy nie ma, ale w momencie, kiedy tracimy, kiedy o tym mówimy, że ta strata jest bolesna, to czujemy, tak myślę, siłę kultury i obcowania z nią. W czasie II wojny światowej w sposób bezprecedensowy w dziejach kultury europejskiej rekwirowano, rabowano, niszczono, palono i zbiory prywatne, państwowe i kościelne. Po wojnie udało się odzyskać część, ale też wiele nie. I ogłoszono po wojnie, że 516 tysięcy zagrabionych dzieł sztuki przepadło. To tak naprawdę dotyczyło tylko kilku województw i to były tak naprawdę tylko szacunkowe dane. A zatem warto wiedzieć, że jest taka forma, właśnie internetowa forma, by przywracać pamięć o tych obiektach. Czemu to służy? To nie tylko służy temu, by pamiętać, że kiedyś w Polsce był obraz Rubensa, że mieliśmy obraz Cranacha Starszego, myślę o Madonnie Głogowskiej, że mieliśmy obraz Rafaela, Caracciego, Broigla, Van Dyka, doskonałe obrazy Matejki Orłowskiego czy Bacciarellego. To nie rzecz tylko w tym, by o tym pamiętać. Rzecz w tym, by mając w pamięci znajdować te rzeczy. My wszyscy możemy je znaleźć i one znajdują się czasem przypadkowo na jakichś aukcjach, znajdują się w innych muzeach i wtedy jest szansa na to, by te dobra kultury, które tworzą nas nadal, wróciły tutaj. I taka jest myśl przewodnia i stąd pomysł, by o tym dużo mówić, by mówić jeszcze więcej. Nie wystarczą publikacje, nie wystarczą książki. Myślę, że internet jest dobrym środkiem szybkiego przekazu informacji, dopełniania wiedzy, wzbogacania nas o coraz większą wiedzę na ten temat. Bo odzyskaliśmy kilka rzeczy dzięki właśnie takiej formie. Odzyskaliśmy obraz Gabriela Metsu Praczkę, czy też Jana Matejki portret Karola Podlewskiego. Jest wiele jeszcze rzeczy, które można by było odzyskać. Jest też wiele rzeczy, których nigdy nie wrócą, bo zostały spalone w czasie wojny. Ale świadomość o tym, że były, że są naszym dobrem kultury, nawet jeśli przepadły, wzmacnia naszą wspólnotę i tworzy więź historyczną.
Bardzo wiele też dzieł kultury wywieziono z Polski podczas potopu szwedzkiego.
Tak.
I najśmieszniejsze jest to, że bardziej w pamięci mają to Szwedzi.
Tak.
To się czasami w takich prywatnych rozmowach pojawia jakieś takie poczucie winy, że to któreś pokolenie już, ile to lat temu, że czują się zakłopotani tym faktem.
U nas może nie ma takiego poczucia żalu do nich. Bardziej chyba w naszej mentalności Polaków jest żal za zarekwirowane rzeczy przez Niemców i Armię Czerwoną. Bo rzeczywiście te straty były ogromne.
I bliższe.
Mhm. I to są sytuacje, które jeszcze ludzie pamiętają. I myślę, że dobrze, żeby o tym mówić, żeby to gdzieś było w naszej pamięci, bo tak jak mówię, straty sprawiają, że przerywa się więź historyczna.
Czy to muzeum utracone jest gdzieś w konkretnym jednym miejscu w internecie? Czy to są jakieś rozproszone?
www.muzeumutracone.pl I tam można doczytać, jaka jest idea tworzenia tej formy przekazu informacji. Tam jest galeria części obrazów i obiektów, bo są też tam i rzeźby pokazane. To jest tylko taka namiastka, ale myślę, że dzięki temu, że coś takiego ma miejsce i w internecie, i podczas nocy muzeów, to wtedy jakby im więcej się o tym mówi, tym więcej o tym wiemy i tym większą mamy świadomość, że kultura jest nam potrzebna.
Słyszałam też o takich działaniach, nie wiem czy policji, w każdym razie jakichś służb, które śledzą aukcje internetowe dotyczące antyków.
Tak.
I próbują odnaleźć to, co nasze, właśnie polskie.
Tak, oczywiście sztab ludzi przegląda katalogi domów aukcyjnych, bo ci, którzy wstawiają, często nieświadomie mogą wstawić coś, co jest poszukiwane. Ci, którzy kupują, mogą kupić nieświadomie coś, co jest poszukiwane. Zatem sztab ludzi śledzi i im więcej ludzi wie o tym, co przepadło, co można jeszcze odzyskać taką czy inną drogą, tym lepiej. Im większą mamy świadomość tego, że kultura jest nam potrzebna i dobra kultury tworzy naszą tożsamość, tym lepiej.
www.muzeumutracone.pl Warto zajrzeć i obejrzeć coś, czego nie ma.
Tak, czego nie ma, co dobrze, żeby było. Przynajmniej w naszym sercu.
Zacznie nam golić dzienne rany, ustalić dokąd dziś zaszliśmy, myśli jak pejzaż, ująć bramy, ująć bramy. Ustalić miejsca, gdzie nas było brak, ustalić ludzi, co zostaną. Pomimo czasu, co noc w noc, przybywa między nami. Naszych zmartwień przeczuć na jaką próbę dziś wystawi nas niepewny czas, niepewny czas. Wyśnić nad ranem parę tak.
Jeśli nie będzie takich prawd, nie ma się po co w życie pchać. Przybywa czasu w nas.
Drodzy Państwo, powoli też dobiega końca razem z audycją nasz konkurs, który ogłosiliśmy. To jest konkurs dotyczący obrazów Państwa ulubionych. Do tej pory tak się składa, że są to obrazy, powiem tak, nieznane ogółowi, ani ze względu na to, co przedstawiają, ale też i ze względu na artystów, którzy je namalowali. Natomiast dla Państwa mają wartość sentymentalną. Są to obrazy, które są w domach Państwa przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast można jeszcze przysyłać pracę i naprawdę mogą być też to obrazy ogólnie znane. Może być to Dżokonda czy jakiś inny obraz, który znany jest wszystkim, a jest to Państwa po prostu ulubiony obraz. Chodzi o to, żeby w kilku słowach albo w większej ilości słów, jak to czuje, ten obraz opisać, bo nawet nie o to chodzi tylko, co on przedstawia, ale poprzez ten opis Państwo przekazują swoje emocje. Także trzeba opisać obraz i przysłać, aby wziąć udział w konkursie. Wśród nagród mamy dla Państwa ufundowane przez wydawnictwo Zyski Spółka naprawdę bardzo ciekawe książki dotyczące kultury. Obecnie to są takie eseje na pograniczu filozofii trochę i z pozoru mogą wydawać się dość trudne. Natomiast ciekawe są te pytania, które się tam pojawiają, wiele bez odpowiedzi, bo te pytania też kształtują nasze spojrzenie na kulturę i nasze życie. Ale będą też inne nagrody, także zachęcam bardzo serdecznie. studio@radiopodlasie.pl to jeden z adresów, ten internetowy. Można również przesyłać listy tradycyjne ze znaczkiem na adres Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 5608-110 Siedlce. I w obu przypadkach prosimy o dopisek serce jak obłok. A skoro jest z nami Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego, historyk sztuki, chcemy zapytać właśnie ją o ulubione dzieło, ulubiony obraz. Czy historyk sztuki kustosz ma jeden ulubiony obraz?
Historyk sztuki kustosz muzeum myślę, że ma niezliczoną ilość ulubionych obrazów i tak też jest w moim przypadku. Mogłabym o wielu obrazach Państwu opowiadać, ale może tym razem opowiem o jednym, takim, który jest dla mnie rzeczywiście szczególny, który ma swoją historię i jego historia przeplotła się z moją historią. A zatem chciałabym opowiedzieć Państwu o obrazie, który dopełnia naszej kolekcji w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Obraz jest duży, ma 2 metry na 1,5. Jest w jednej z sal, przywołuje modlitwę. To obraz, który przedstawia chór klasztorny ojców kapucynów w Rzymie, namalowany w XIX wieku, w 1815 roku. Otóż to obraz, który zobaczyłam jako jeden z pierwszych, kiedy zaczęłam 10 lat temu pracować w muzeum, wzbudził moje zainteresowanie. Z uwagą mu się przyglądałam. Tak jak mówiłam, to obraz duży w ciepłej tonacji, w tonacji brązowo-żółto-ciemno-czerwonej, przedstawia na wprost widza chór klasztorny, dużą salę, gdzie na ścianach wiszą ogromne obrazy, gdzie u szczytu przy sklepieniu zawieszona jest chorągiew przedstawiająca Maryję, a niżej w stallach stoją równo ustawieni zakonnicy, kapucyni. Każdy z nich pochylony w skupieniu oddaje się modlitwie. Na wprost widza i pośrodku między modlącymi się zakonnikami wielki pulpit, obok przeor i diakoni, niżej klęczący, modlący się przy konfesjonale zakonnik, a z boku mały kot. To obraz, który przywołuje i zatrzymuje widzów, bo to obraz, który pokazuje ciszę modlitewną. To obraz, który odnosi się do tradycji, do pobożności, do oderwania się od siebie i łączenia się z Bogiem podczas szeptu modlitewnego. To obraz, który i kompozycją, i symetrią w tym obrazie, i kolorami, i tym modlitewnym wyciszeniem przyciąga uwagę. I tak przyciągnął moją uwagę. Zainteresowałam się tym obrazem, ale kiedy zaczęłam pracować w muzeum, to interesowałam się właściwie wszystkimi obrazami, rzeźbami. To też na jakiś czas zostawiłam refleksję nad tym dziełem, póki przypadkowo nie przeglądałam albumu z malarstwem w Petersburgu. I nagle okazało się, że tam, w tamtej galerii, też jest taki obraz. Zastanawiałam się, czy to aby możliwe, by w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach i w Ermitażu były dwa takie same obrazy. Zaczęłam doszukiwać się, kto namalował ten obraz, który jest w naszym muzeum, kto namalował ten obraz, który jest w Petersburgu. I zaczęło się moje wielkie odkrywanie, o którym chcę Państwu opowiedzieć. Się, że w 1815 roku w Rzymie taki obraz namalował François-Marie Granet. Malarz francuski, rysownik francuski, który był uczniem Dawida i Ingres, który był kustoszem Luwru. Przyjechał na jakiś czas do Rzymu i tam usiadł w klasztorze kapucyńskim na Piazza Barberini. Usiadł, patrząc na modlących się zakonników, namalował jeden taki obraz. Namalował jeden i ten nastrój modlitewny, ten urok tych kolorów i ta cisza w tym obrazie zachwyciła tych, którzy przychodzili do atelier malarza. Zachwyciła siostrę Napoleona, Karolinę Murat, która zobaczyła ten obraz i poleciła, by malarz wysłał go do salonu paryskiego na wystawę. François-Marie Granet wystawił ten obraz w 1819 roku na salonie paryskim i otrzymał za niego legię honorową. Potem został ten obraz kupiony przez księżnę Berry, a tymczasem malarz staje się popularny właśnie przez to, że maluje obrazy pokazujące zakonników modlących się w chórze klasztornym, bo zrobił nie tylko ten jeden, ale zaraz potem, kiedy zyskał taki aplauz tym obrazem, zaczął tworzyć kolejne. Tworzył i kopie, i trawestacje tej sceny, pokazując zakonników czasem inaczej ustawionych, czasem tej scenie towarzyszy kot, a czasem go nie ma. I okazuje się, że te obrazy tak bardzo były popularne i tak bardzo się podobały, że malarz miał odwagę dawać je w prezencie ważnym, zacnym osobom w tamtych czasach w całej Europie. I tak otrzymał taki obraz od niego w prezencie car Aleksander I. I to w ten sposób ten obraz trafił potem do galerii w Ermitażu. Tak też otrzymał papież Pius VII, król Karol IV, król Hiszpanii i wiele innych osób zacnych, które w ten sposób i rozsławiały samego malarza i popularyzowały kult takiej sztuki, czy też wnikliwości w takie patrzenie na Boga poprzez sztukę. I kiedy dowiedziałam się o tym, pomyślałam, że to rzeczywiście fantastyczne, że odkryłam coś niezwykle interesującego, ale postawiłam sobie pytanie, czy ten obraz, który jest w naszym muzeum, jest pędzla tego malarza? Czy my mamy dzieło François Granet? Nie, bo widać, że jest to obraz prościej malowany, że jest to kopia. Ktoś, patrząc na dzieło mistrza, odtworzył tę scenę, malując mniej więcej to, co też malarz zawarł w swoim oryginalnym dziele. Kiedy odkryłam to, poczułam, że to może jest niezwykle interesujące i zadałam sobie pytanie, czy to jest tylko ten jeden nasz, czy może jest ich więcej w Polsce? I proszę mi wierzyć, nagle okazało się, że jest ich więcej. Zaczęłam spotykać ludzi, którzy mówili mi, tak, ja widziałem taki obraz w jednym kościele, a ktoś mi mówił, a ja widziałem w klasztorze. I tak zaczęłam poznawać ludzi, którzy podpowiadali mi, gdzie takie obrazy pokazujące chór klasztorny Ojców Kapucynów w Rzymie można w Polsce znaleźć. I postanowiłam szukać. Szukanie było tak intensywne, jeździłam z aparatem, fotografowałam te obrazy. Znalazłam ich około 20 i wiedząc, że oryginalne obrazy François-Marie Graneta, malowane w pierwszej połowie XIX wieku, są na przykład w Rzymie, w Cleveland, w Minneapolis, w Leeds czy w Paryżu. Cieszyłam się, że kopie tych obrazów można znaleźć też w Polsce, na przykład w Radomiu, w Warszawie, w Lublinie, w Lubartowie, w Toruniu. To też pomyślałam sobie i tutaj dalej idę tym tokiem, by powiedzieć Państwu, jak losy tego obrazu połączyły się ze mną. Otóż pomyślałam sobie, że może to byłby ciekawy temat pracy doktorskiej. Pojechałam do Lublina, do profesora Lameńskiego z pytaniem, czy to jest dobry temat na rozprawę doktorską. Ucieszył się, bo powiedział, że tak, że nikt jeszcze o tym nie pisał i że rzeczywiście warto by odszukać, dlaczego w Polsce pojawiały się kopie takiego obrazu, jaka była myśl przewodnia i co jeszcze można by odkryć, poszukując takich obrazów, czy też kopii obrazu Graneta w Polsce. Moje poszukiwania nabrały tempa i znalazłam coraz więcej kopii w różnych warsztatach malowanych, najczęściej przedstawiających ten sam układ postaci, to samo pomieszczenie, tą samą ciszę. Niektóre obrazy malowane były bardzo prosto, bardzo schematycznie, widać, że przez nieudolnych malarzy. Natrafiłam na taki obraz w mieszkaniu kobiety, która pamięta, że kiedy była małą dziewczynką, obraz przedstawiający modlących się zakonników w chórze klasztornym wisiał u niej w domu rodzinnym i ona jako mała dziewczynka patrzyła na ten obraz i wiedziała, bo wszyscy o tym w rodzinie mówili, że w ten sposób wzmacnia się wiarę i podkreśla się tożsamość religijną rodziny. Dzisiaj ta kobieta jest już staruszką, obraz zniszczony, schowany za szafą, przypomina jej dawne dzieje. Obraz pewno czeka na konserwację, czy też na inne swoje dzieje, na nowe swoje dzieje. Tymczasem ja podczas tych poszukiwań coraz więcej wiedziałam i o malarzu François-Marie Granecie, i o obrazie, który stał się inspiracją dla polskich malarzy, często bezimiennych, do tworzenia kopii sceny, którą on utworzył po raz pierwszy. I kiedy dowiedziałam się już o tym bardzo dużo, pomyślałam sobie, że może to na pracę doktorską jest za mało i wówczas powiedziałam mojemu profesorowi, że może to wystarczy na samą publikację. Na pewno będzie ciekawa, ale do rozprawy doktorskiej to może jeszcze za wcześnie. Wtedy mój profesor, mój promotor powiedział mi, świetnie, to co pani zrobiła to bardzo dużo. To będzie jeden z rozdziałów pracy, którą będzie pani pisać na temat wnętrz sakralnych w sztuce polskiej, w malarstwie polskim XIX wieku. I okazało się, i dlatego o tym Państwu opowiadam, że jeden obraz, który znalazłam w muzeum, na który natknęłam się podczas pracy tutaj w muzeum, stał się inspiracją do wielu moich doświadczeń, dał mi źródło wielu przeżyć, wielu radosnych doznań, spotkań z wieloma interesującymi ludźmi, dał mi okazję do poszukiwań, do rozprawy doktorskiej, poszerzył moje horyzonty i sprawia, że wiem coraz więcej i chcę wiedzieć jeszcze więcej na temat tego tematu, na temat sztuki sakralnej i myśli, jakie można wyrazić, pokazując wnętrza sakralne i modlących się za zakonników.
O swoim ulubionym obrazie opowiadała Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, która towarzyszy nam w audycji Serce jako Bóg przez całe wakacje w cyklu Kultura bardzo mi przyjemnie, a my przypominamy Państwu o konkursie, o tym, że można przesyłać opis swojego ulubionego obrazu jeszcze do 11 września. Czekamy na Państwa maile studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jako obłok i Państwa listy Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce z dopiskiem Serce jak obłok.
Twe imię w przestworzach jak drzewo koni bezdroża. Trwoga ciężkim kamieniem. Ty jesteś świątynią, jak ziarno dobrą nowiną. Co dzień rano staje przed rosą, rosą świtu.
Zbliża się 23, pora się pożegnać. Za wspólnie spędzony wieczór dziękuję Państwu, żegnając się Tomek Kanecki, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska. Żegnamy się piosenką, przepiękną piosenką o miłości z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Bardzo nam się zachciało tej piosenki i wprawdzie ona jest taka chyba bardzo, bardzo jesienna, ale ponieważ też bardzo, bardzo życiowa, więc na wszystkie cztery pory roku. Piosenka Starych Kochanków i zespół Raz, Dwa, Trzy, Dziś na dobranoc.
Ona, ona i on.
oświetlały mórz rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z twych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. Kłótnie z chacki, przeprowadzki, znaliśmy się do cna. Wpadaliśmy w swe zasadzki, zastawiamy, gdzie się da. Ty miałaś kogoś, dobrze wiem, i jam też nie bez grzechu był, lecz zawsze żyliśmy nadzieją. Że z pożegnania pierwszym dniem oboje dołożymy sił, by starzeć się nie dorośleją. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia bardziej cię kocham. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu wciąż bardziej. Naszej kres, strudzeni trochę bądź co bądź, posłusznie wyruszamy więc, na pole bitwy wyruszamy. Żeby jak co dzień udział wziąć, w potyczce czułej dwojga serc, w serdecznej wojnie zakochanym. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu
bardziej.
Serce, jak obłok.